Księga Liczb, czyli czwarta Księga Mojżeszowa, rozdział 21, od 4 do 9 wersetu. Słyszeliśmy już ten fragment. Musimy pamiętać przede wszystkim o tym, że wydarzenia opisane w Księdze Liczb, między innymi w tym rozdziale, miały miejsce pod koniec 40-letniej wędrówki przez pustynię. A powinniśmy o tym pamiętać ze względu na to, że te wydarzenia bardzo przypominają wydarzenia, które miały miejsce na samym początku tej wędrówki. Po raz kolejny lud zaczyna narzekać na niewygody wszelkiego rodzaju, na trudy związane z wędrówką do ziemi obiecanej. Z drugiej strony musimy pamiętać o tym, że ta wędrówka miała trwać o wiele krócej, a trwała 40 lat ze względu na brak wiary, na bunt Izraela. Ale warto też pamiętać bezpośredni kontekst tych wydarzeń. Wydarzeń związanych, które doprowadziły do z jednej strony posłania jadowitych węży, a z drugiej strony do uczynienia węża miedzianego. We wcześniejszym rozdziale czytamy, że problemem był brak wody, ale Bóg dał ludowi tę wodę. Teraz czytamy, że problemem jest brak chleba. Ludzie po 40 latach są już zmęczeni ciągłym jedzeniem manny. Manny, która sama w sobie, jak czytamy, była bardzo dobrym pożywieniem. Smakowała jak miód, jak placek z miodu. Była w związku z tym w pewnym sensie zadatkiem tego, co lud miał otrzymać w ziemi obiecanej, która była ziemią płynącą czym? Mlekiem i miodem. Ale w tej chwili tę właśnie mannę lud nazywa nędznym, wstrętnym, paskudnym pokarmem. Z początku im smakował, teraz już przestał. Chcą prawdziwego chleba. I słuchajcie, tu można by było bardzo, bardzo dużo powiedzieć, czego nie zrobią, bo nie mamy czasu, ale zachęcam do tego, abyście zajrzeli, między innymi na ostatni wpis na stronie naszego Kościoła, gdzie między innymi w kontekście kuszenia Chrystusa jest dość dokładnie opisany cały ten wątek chleba, a także śmierci Miriam, Aarona, Mojżesza. Wczytajcie się dokładnie, przeczytajcie 3 razy, ze względu na to, że tam o wiele więcej dowiecie się, jeśli chodzi o tło wydarzeń, o których dzisiaj będzie mowa. Izraelici nazywają ten pokarm nędznym, paskudnym, wstrętnym, używają naprawdę brzydkiego słowa tutaj, które tłumacze Pisma Świętego starają się w jakiś sposób wyłagodzić, co jest w gruncie rzeczy zastanawiające. Nie tylko dlatego, że na początku ten chleb im jak najbardziej smakował, ale także ze względu na to, iż w 10 rozdziale listu do Koryntian, nie, w 1 liście do Koryntian, w 10 rozdziale Paweł, apostoł, nazywa ten pokarm nie tylko chlebem z nieba, ale przede wszystkim duchowym pokarmem. Tak jak woda ze skały była duchowym napojem, którego udzielał im, darował im nie kto inny, ale sam Jezus Chrystus. Bez tego pokarmu nie tylko umarłyby ich ciała na pustyni, ale przede wszystkim umarłyby ich dusze. Z drugiej strony, tak jak wspominał o tym apostoł Paweł w 10 rozdziale 1 listu do Koryntian, w pewnym sensie tu nie ma automatyzmu. Możemy jeść tę wodę ze skały, ten duchowy, nie, możemy pić tę wodę ze skały, ten duchowy napój, jeść ten duchowy chleb, duchowy pokarm, jakim jest manna. Możemy przystępować do stołu pańskiego każdego tygodnia, ale jeśli nie czynimy tego we właściwy sposób, a mianowicie z wiarą i z dziękczynieniem, ten pokarm nie przestaje być pokarmem duchowym i napojem duchowym, ale zamiast nieść nam błogosławieństwo, zamiast być pokarmem dla naszych dusz, staje się przekleństwem i zgubą dla nas. I podobnie też było z Izraelitami. Zamiast przyjąć ten niebiański chleb, mannę z nieba, ten duchowy pokarm z wdzięcznością, co oni robią? Oni nazywają go wstrętnym, nędznym i paskudnym. Innymi słowy, gardzą dobrymi darami Boga. Obyśmy my nie gardzili dobrymi darami Boga, kiedy przystąpimy do Jego stołu. Co więcej, Izraelici zatęsknili za Egiptem. A przecież to był ich dom niewoli. Dom, w którym faraon kazał zabijać wszystkich nowonarodzonych chłopców. A oni tęsknią za tym domem. Być może zapomnieli. Być może zapadli na chorobę, która nazywa się sentymentalizmem, nostalgią. Zaczęli w sposób romantyczny wspominać te stare, dobre czasy. Urozmaicona dieta zatem i odrobina stabilności życiowej były dla nich o wiele ważniejsze niż obietnica ziemi obiecanej, a także niż życie ich własnych dzieci. Po raz kolejny w obliczu trudów pielgrzymki, to też jest ważne, po raz kolejny, nie pierwszy raz, ale kolejny raz, właśnie ta nostalgia zaćmiła ich umysły. Wyparli to, co złe, wspominali tylko to, co rzekomo było dobre. Co jest o wiele dziwniejsze, to to, że Bóg przecież tuż przedtem, niedawno, rozdział wcześniej, zaopatrzył Izrael cudownie w wodę. W wodę ze skały. Następnie w odpowiedzi na modlitwę i śluby, które złożył Izrael, Bóg dał im zwycięstwo nad królem Aradu. Mogłoby się zdawać, że te oba wydarzenia powinny natchnąć ich. Powinni nabrać wiary i ufnie podążyć dalej do ziemi obiecanej. Tak jednak się nie stało. Ziemia obiecana była już na horyzoncie. Już niemalże ją widzieli. Tu jednak wydarzyła się pewna rzecz. Miała miejsce. Coś się stało, co bardzo szybko zmieniło nastawienie Hebrajczyków. A mianowicie Pan Bóg zamiast najkrótszą i najszybszą drogą do ziemi obiecanej poprowadził ich drogą okrężną. Musieli obejść ziemię Edomitów, a więc potomków Ezawa. I to najwyraźniej stało się przyczyną rewolty i buntu. Dlaczego nie już? Przecież niemalże widzimy na horyzoncie tę ziemię obiecaną. Dlaczego nie możemy już najprostszą, najkrótszą drogą do niej pójść? A Pan Bóg po raz kolejny mówi nie. Ponieważ zwykle najkrótsza droga, najszybsza droga jest złą drogą. Powinniśmy zawsze wybierać drogi, które są słuszne i właściwe, nie te, które są krótkie. Słuchajcie, mówiliśmy o tym wielokrotnie. To był między innymi grzech Adama w ogrodzie, że wybrał drogę szybką i krótką ze względu na swoje dziecięce zniecierpliwienie. Zamiast czekać cierpliwie, bo tylko przez cierpliwość, jak czytamy w liście do Hebrajczyków, możemy odziedziczyć obietnice Boże. Hebrajczycy zatem nie tylko nie przyjęli z dziękczynieniem dobrych darów Boga, ale uczynili to z utyskiwaniem, ale także nie zaufali dobroci i mądrości Bożej, kiedy Bóg wytyczył trasę do ziemi obiecanej nie najkrótszą drogą, ale drogą okrężną. Zwątpili w Jego dobroć, w Jego mądrość, w Jego dobre intencje w stosunku do nich. Odebrali to raczej jako wyraz Bożej co najmniej złośliwości. I znów coś podobnego widzimy w ogrodzie, gdzie wąż starał się przekonać ludzi, niestety z sukcesem, że Bóg nie ma dobrych zamiarów w stosunku do ludzi. A nawet jeśli ich ma, je ma, to realizacja tych dobrych zamiarów jest kiepska i pozostawia wiele do życzenia. My zrobimy to lepiej niż sam Pan Bóg. W pewnym sensie Izrael upadł tutaj o wiele gorzej i o wiele niżej niż wcześniejsze pokolenia, ponieważ tym razem narzeka już nie tylko na Mojżesza, ale narzeka także na samego Boga. Oskarżyli nie tylko Mojżesza, ale Pana Boga również o kłamstwo, o zdradę. Insynuują, że co najmniej insynuują, że Mojżesz oraz Pan Bóg omamili ich wielkimi obietnicami. Obietnicami ziemi płynącej mlekiem i miodem, a wyprowadzili ich na pustynię tylko po to, aby na niej umarli z głodu i zwycięczenia. Tym razem Pan Bóg nie dał Hebrajczykom od razu tego, o co prosili. Dał im coś innego. Dał im jadowite węże. I tu też można byłoby wiele mówić, ale wydaje mi się, że te jadowite węże również powinny nas zabrać, między innymi, do pierwszych rozdziałów Pisma Świętego. Pan Bóg pokazuje, przypomina Hebrajczykom, co to znaczy odrzucić Boga. Co to znaczy nie przyjąć z wdzięcznością Jego dobrych darów i nie czekać w cierpliwości na spełnienie obietnic. Wtedy człowiek sam siebie wydaje na pastwę wężów i żmii. Staje się łupem szatana. Kiedy ludzie zorientowali się w niebezpieczeństwie, natychmiast zaczęli wołać do Pana Boga o ratunek. I to też jest w gruncie rzeczy nowym elementem w tej historii. Wcześniej, za każdym razem, kiedy lud się zbuntował, to Mojżesz z własnej inicjatywy zwracał się ku Pana Boga, wstawiając się za lud, prosząc Boga, aby mu przebaczył. Tym razem to lud pojął i zrozumiał swój grzech i swój wielki błąd i prosi, sam prosi Boga, czy też prosi Mojżesza, aby wstawił się za nim. I w pewnym sensie, nawet jeśli upadek ich był większy, to wskazuje na to, iż jednak czegoś się nauczyli przez te 40 lat na pustyni. Widzimy tutaj nieco większą dozę mądrości niż tę, którą widzieliśmy w pokoleniu ich ojców. Wcześniej Hebrajczycy buntowali się i to Mojżesz stawiał się za nimi. Teraz wyznają swoje grzechy. Słuchajcie, nam się wydaje, że to nie jest nic wielkiego. Przyznać się do swoich grzechów, przyznać się do swoich win. Słuchajcie, to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy. Ja wiem, że my to robimy każdej niedzieli, wyznajemy swoje grzechy, ale to jest coś innego jednak, mimo wszystko, niż otwarcie przyznać się do swojego, jakiegoś konkretnego grzechu. Jest to coś, co najtrudniej nam przychodzi, a jednak coś, co jest pierwszym krokiem ku dojrzałości. Jest świadectwem tego, że jednak w naszych sercach jest przynajmniej zaczątek bojaźni Bożej, a zatem początek mądrości, prawdziwej mądrości. Jest to pierwszym krokiem nie tylko ku pojednaniu z Bogiem, ale także warunkiem uleczenia nas z naszych grzechów. Kiedy lud wyznaje swoje grzechy, Pan Bóg każe Mojżeszowi sporządzić miedzianego węża, postawić go na palu. I tak Mojżesz razem z tym miedzianym wężem stają między ludem a Bogiem. Bogiem, który chce osądzić Izrael i Izraelitami, którzy są winni i przyznają się do swojej winy. Mojżesz z miedzianym wężem stają między nimi, tak jak Chrystus zawisł na krzyżu między nami, którzy zasługiwaliśmy na sąd Boży, a Bogiem. Stają i mówią, czy też Mojżesz mówi, wąż był martwy. Mojżesz mówi, każdy, kto spojrzy na tego węża miedzianego, zostanie uzdrowiony. I musimy się wczuć w pewnym sensie w tę sytuację, żeby zrozumieć to, przed jakim wyzwaniem Hebrajczycy znów stanęli. Ze względu na to, że Mojżesz wzywa ich do niczego innego, jak tylko i wyłącznie do wiary i do zaufania. Tej wiary i zaufania, jakiej nie okazali wcześniej, gdy zaczęli narzekać po raz kolejny i buntować się. Pomyślmy, dla grzesznego umysłu to, do czego Mojżesz ich wzywa, jest oczywistym szaleństwem. Dlaczego? Ze względu na to, że dookoła jest całe stado dzikich węży jadowitych, które skaczą na nich i kąsają ich. A oni zamiast bronić się od tych węży, zamiast odrzucać je, odrywać, odganiać je od siebie, oni mają tak naprawdę przestać zwracać uwagę na te węże i skupić całą swoją uwagę na tym martwym, miedzianym wężu. Bóg wzywa przez Mojżesza Izraelitów do wiary i do zaufania. Ciekawe, jak my byśmy się zachowali w tej sytuacji. Nie? Bezpośrednie zagrożenie jest tym, co zawsze skupia na sobie naszą uwagę, także zapominamy o wszystkim innym. Kiedy cierpimy, kiedy bolejemy, to skupia na sobie naszą uwagę. Także zapominamy o Panu Bogu, zapominamy o Chrystusie. To, co nas boli tu i teraz, staje się dla nas całą i jedyną rzeczywistością, ale Bóg wzywa nas do tego, abyśmy nie skupiali się jednak na tych rzeczach, ale skupili się na krzyżu Chrystusa, które także, jak słyszeliśmy niedawno, dla Greków jest głupstwem, dla Żydów z kolei obrazą, ale dla tych, którzy wierzą, dla tych, dla których krzyż jest głównym obiektem ich uwagi, krzyż Chrystusa jest ratunkiem i życiem. Jest objawieniem mocy, mądrości i miłości Bożej. Zatem tu w tej sytuacji Mojżesz i miedziany wąż uczą Hebrajczyków po raz kolejny tego ABC wiary, życia z Bogiem, pobożnego życia. Ufność i wiara w Słowo Boże. Jezus w rozmowie z Nikodemem zwraca uwagę na podobieństwo między miedzianym wężem a ukrzyżowanym Synem Bożym. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Wąż najwyraźniej był symbolem zbawczej łaski. Był objawieniem miłosierdzia Bożego, o którym Hebrajczycy zapomnieli. Ukazywał złamanie mocy grzechu i mocy szatana. Przypominał, że ratunek i uzdrowienie przychodzą do tych, którzy z ufnością przyjmują Słowo Boże, którzy z wdzięcznością przyjmują Jego dary, którzy z ufnością poddają się prowadzeniu i kierownictwu Boga. Ten miedziany węż pokazywał, że w walce z grzechem i walce ze złem powinniśmy nie tylko skupiać się na złu i na grzechu, ale raczej kierować całą naszą uwagę na Boga, na Jego miłosierdzie, na Jego wierność. Innymi słowy, na Chrystusie ukrzyżowanym. Apostoł Paweł, możemy się zapytać, dlaczego akurat wąż miał być lekarstwem na węży? W pewnym sensie apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, w 5 rozdziale, 21 wersecie odpowiada nam na to pytanie. Tam pisze, że Bóg tego, który nie znał grzechem, który nie był grzechem, uczynił grzechem. Chrystus stał się na krzyżu za nas i dla nas grzechem, aby nasze grzechy wraz z Nim umarły, abyśmy przez Jego śmierć zostali uwolnieni od grzechu, od śmierci i pojednani z Bogiem. Tego, który nie znał grzechu, uczynił grzechem, ale to nie wszystko, ponieważ Paweł dodaje, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. I teraz powinniśmy zadać sobie pytanie, co to znaczy stać się sprawiedliwością Bożą? Często jako protestanci odpowiadamy na to pytanie, no bo Pan Bóg przypisał nam sprawiedliwość Chrystusa, tak jak Jemu przypisał nasze grzechy. Tak, ale to nie jest koniec historii. Ze względu na to, że stać się sprawiedliwością Bożą oznacza stać się świętymi, tak jak sam Bóg jest święty. Nie staje się to w jednej chwili. Jest to procesem. Wymaga to czasu. Ale właśnie dlatego ta historia dzisiaj. Ponieważ musimy się z niej nauczyć cierpliwości. Musimy się nauczyć wdzięczności. Musimy się nauczyć zaufania do Boga. Czym jest sprawiedliwość Boża, o której mówi apostoł Paweł? Niewątpliwie chodzi tu o pojednanie z Bogiem. Niewątpliwie chodzi tu o uwolnienie spod władzy grzechu i śmierci i szatana. Ale chodzi również o wzrastanie w uświęceniu na wzór świętego Boga. Po to Chrystus przyszedł, abyśmy dorośli na Jego obraz, abyśmy stawali się coraz bardziej podobni do tego, do Niego. I słuchajcie, ta historia przypomina nam to ABC, to od czego powinniśmy zacząć, to co jest konieczne i niezbędne w tym procesie. I znów, pierwszym krokiem jest tutaj gotowość do wyznania grzechu, a raczej gotowość do wyznawania grzechów. Trudna sztuka. Dlatego uczymy się jej na każdym nabożeństwie, każdej niedzieli. Ze względu na to, że to jest początek mądrości. To jest prawdziwa bojaźń Boża. Gotowość do wyznawania grzechów. I to własnych, a nie cudzych. Cudze grzechy wyznajemy często i chętnie, ale nie o to chodzi. Chodzi o moje własne grzechy. Drugim krokiem jest właśnie nauka wdzięczności, wdzięcznego przyjmowania dobrych darów Bożych. Jeśli jest to dar Boży, to musimy się zgodzić, że jest on dobry. Nie powinniśmy tylko tego, co my sami z siebie uznajemy za dobre, uważać za dary Boże. Nie. Każdy dar Boży jest dobrym darem. On daje nam go nie bez powodu. Albo nie daje nam go nie bez powodu. Ale za każdym razem powinniśmy przyjmować je z wdzięcznością. I trzecim krokiem, trzecią podstawą, fundamentem uświęcenia jest właśnie cierpliwość, czyli zaufanie w stosunku do Boga. To właśnie dzięki cierpliwości dziedziczymy obietnicę. Dzięki cierpliwości nasza wiara staje się dojrzała i poddaje się prowadzeniu Bożemu. A wtedy, nawet jeśli do końca nie rozumiemy, dlaczego Pan Bóg tak, a nie inaczej działa w naszym życiu, dlaczego nie prowadzi nas wprost, na skróty do ziemi obiecanej, do swojego królestwa, ale prowadzi nas jakimiś krętnymi, tylnymi uliczkami. Nawet wtedy powinniśmy okazać zaufanie, które wyraża się w cierpliwości. I nawet wtedy powinniśmy przyjąć to prowadzenie Boże nie z utyskiwaniem, nie z żalem, nie z zniecierpliwieniem, nie z powątpiewaniem w Jego dobre intencje w stosunku do nas, w Jego miłość w stosunku do nas, ale powinniśmy raczej to prowadzenie, nawet tymi krętymi i tylnymi uliczkami, przyjmować z ufnym i z radosnym oczekiwaniem. Ponieważ cel jest dokładnie ten sam. Cel się nie zmienia. Celem jest ziemia obiecana. Celem jest życie wieczne z naszym trójjedynym Bogiem. We wspólnocie z tym, który jest dobrocią i radością i sprawiedliwością. To w jaki sposób Pan Bóg nas doprowadzi do tego celu, zależy od Niego, od Jego mądrości. I lepiej tak, ze względu na to, że gdybyśmy my sami mieli wytyczyć sobie drogę do tego celu, to tak jak to pierwsze pokolenie Hebrajczyków, umarlibyśmy już dawno na pustyni.